Gość kalejdoskopu.
Jak mówiliśmy kilka minut temu, gość dzisiaj w krośnieńskim studiu Polskiego Radia Rzeszów, Piotr Babinec, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, czy Niemcy chcą nam zabrać państwo, a Francuzi razem z nimi? Pytam w kontekście wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego podczas konwencji PiS w Katowicach.
To jest oczywiście jakby skrót myślowy i pewien fragment wypowiedzi. Ważny jest cały kontekst. Chodzi oczywiście o naszą konwencję w Katowicach, piątkowo-sobotnią, na której było omawianych bardzo dużo tematów, ponieważ było prawie 130 paneli, ponad 500 panelistów. I rzeczywiście w jednej z wypowiedzi, tej takiej wprowadzającej, prezes Jarosław Kaczyński powiedział o tym, jednym z tych wyzwań oczywiście jest dużo, można by je tutaj długo wymieniać, ale jednym z nich jest sytuacja Polski, ale także większości państw pozostałych, które są członkami Unii Europejskiej, w kontekście pewnych planów zmian traktatowych, które szczególnie Niemcy forsują od lat, na różne sposoby prowadzą działania w tym kierunku, jak i pewnej praktyki dotyczącej chociażby umowy z krajami Mercosur, czyli tym zagrażającej polskiemu i wielu państw rolnictwu, paradoksalnie także francuskiemu rolnictwu. To jest kwestia nielegalnej imigracji i kwestia tych szaleństw Zielonego Ładu. Ona, to oczywiście jakoś tam mutuje, ale cały czas to zagrożenie jest. Czy też kwestia prób tłamszenia energetyki, chociażby nawet jeżeli chodzi o kwestię przemysłu gazowniczego i możliwości podłączenia, ponieważ jest zagrożenie dla Polski, że za kilka lat będą ograniczenia, a potem chęć wyeliminowania nowych podłączeń gazowych, czy potem w ogóle stopniowo korzystania z gazu ziemnego. Więc to są pewne wyzwania i problemy, które składają się na to, że rzeczywiście te państwa, które przewodzą, mają największy wpływ, siłą rzeczy są najsilniejsze w Unii, czyli wszystkim Niemcy i Francuzi, którzy jak gdyby na tym etapie grają z Niemcami, a nie do końca rozumieją chyba, to jest kwestia względna, że w przyszłości oni na tym, tak jak chociażby na tych zmianach dotyczących funkcjonowania europejskiego i światowego rolnictwa, hodowli zwierząt też, że oni też na tym stracą. Natomiast jeżeli te zmiany, te plany takiej mocniejszej, znacznie jeszcze integracji byłyby wprowadzone, to nie to, że Niemcy akurat jakoś szczególnie zdominują samą Polskę, ale w ogóle kraje chociażby Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. I dlatego trzeba się upominać o swoje interesy, prowadzić też w dalszym ciągu rozmowy i działania tutaj w kręgu Międzymorza, Trójmorza, czyli z państwami bałtyckimi, z państwami Grupy Wyszehradzkiej, czy państwami na południe od nich, i też państwami skandynawskimi, gdzie tu w ostatnim czasie pojawiły się możliwości silniejszej współpracy, tak aby równoważyć te wpływy niemiecko-francuskie. I to jest sprawa bardzo ważna dla przyszłości Polski. To jest też kwestia pewnej tradycji, kultury, historii. To jest sprawa też demografii, zagrożeń, jeżeli chodzi o przyszłość narodu już tak w perspektywie dalszej, więc to są poważne sprawy, poważne wyzwania, a jeszcze na dodatek nakłada się na to ciągłe, nie tylko od kilku lat, ale od kilkuset lat zagrożenie moskiewskie, więc są to olbrzymie wyzwania i dlatego trzeba je nieraz ogłosić nawet w taki sposób bardzo wyrazisty, wtedy to zwraca uwagę i może prowokować innych do myślenia, jakie problemy są przed nami.
Panie pośle, swoją konwencję odbyła również Koalicja Obywatelska, dotychczasowe Platforma Obywatelska, Nowoczesna Inicjatywa Polska to już jedna partia, Koalicja Obywatelska. No i generalnie tutaj oczywiście nie obywa się z strony PiS bez szpilek w stosunku do Koalicji Obywatelskiej i jej konwencji i odwrotnie. Będziecie mieli silną konkurencję w postaci jednej partii Koalicji Obywatelskiej, tej nowej Koalicji Obywatelskiej, bo na przykład jeden z ostatnich sondaży daje KO 38%, a PiS 29%, nieco ponad jednej i drugiej.
No, rzeczywiście na pewno w tym naszym kręgu, chociażby na tej konwencji, były wbijane szpilki, ale nie te szpile voodoo, także nie są jakoś groźne.
Polityczne szpilki.
Dla konkurencji, ale wydaje mi się, że ze strony Platformy Obywatelskiej, czy tam Koalicji Obywatelskiej, to te ataki są ostrzejsze i takie, że tak powiem, mało intelektualnie jakoś wysublimowane. Tam nastąpił taki proces, przy tej pozornej zmianie z Platformy na Koalicję, bo de facto w Sejmie funkcjonują już jako Koalicja Obywatelska od dawna. Ale tam nastąpił taki proces jednak pożarcia koalicjantów. No te mikroskopijne ugrupowania, to zostały włączone. No takie troszeczkę nawet neomarksistowskie w przypadku pani Nowackiej, pani minister Nowackiej.
Ale druga strona może wam powiedzieć na przykład, że wchłonęliście Solidarną Polskę, że wcześniej z Ligą Polskich Rodzin było podobnie. To jak to jest?
Z Ligą Polskich Rodzin to raczej nie. Roman Giertych to został wchłonięty przez Platformę Obywatelską, a to była główna twarz Ligi Polskich Rodzin. To też dziwne w kontekście historii jego rodziny, że poszedł w takim kierunku. Ale chodzi mi o coś innego, że to wchłonięcie już nie chodzi o te wchłonięcie tych mikroskopijnych partyjek, tylko jakby Platforma swoją propagandą taką intensywną, medialną i nie tylko, przejęła wyborców swoich koalicjantów, takich jak ugrupowanie pana Hołowni, czy też, też i Polskiego Stronnictwa Ludowego, w dużej mierze, o dziwo. Chociaż nie trudno to powiedzieć, jakie tu są przepływy elektoratów, jak ludzie, którzy głosowali na PSL, teraz chcą głosować, myślę, że może w trochę innym kierunku jednak. No i też w jakimś sensie zminimalizowane chyba zostały też wpływy ugrupowań lewicowych czy postkomunistycznych. Tym bardziej wydaje się przedziwne, że jest taki plan przecież teraz, żeby marszałkiem Sejmu został dawny komunista pan Czarzasty. To rzeczywiście będzie wstyd i taka rozpaczliwa sytuacja w kontekście naszych chociażby tych zamierzeń niepodległościowych. Mówię tutaj o Prawie i Sprawiedliwości, tej kwestii obrony suwerenności w kontekście z jednej strony zagrożenia militarnego moskiewskiego, a z drugiej strony zagrożenia tą nadmierną integracją i utratami suwerenności przez państwa narodowe w Unii Europejskiej. Jeśli na czele polskiego Sejmu, czyli drugą osobą w państwie, stałby się człowiek, który jest przyzwyczajony do tego, że trzeba służyć albo Moskwie, albo Brukseli. Więc to jest też kolejne wyzwanie. I teraz, gdyby Platforma czy Koalicja Obywatelska chciała jakoś wykonać jednak krok taki propolski, niepodległościowy, to powinna zrezygnować z tej kandydatury na marszałka Sejmu. Bo to byłoby takie symboliczne oczywiście tylko, ale mogłoby być jakimś sygnałem pozytywnym.
Ale to oczywiście określa umowa koalicyjna. Spory, myślę, między Polską 2050 a pozostałymi partiami jeszcze ciągle funkcjonują co do obsady i podziału stanowisk. Wracając do bieżącej polityki, jak pan sądzi, panie pośle, czy prezydent podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej, bo ze strony kancelarii prezydenta raczej negatywne oceny przeważają?
Czy to jest na razie, to wiąże się to ze sprawą pana Czarzastego, bo myślę, że na razie to było ogłoszenie takie propagandowe porozumienia w tej sprawie w rządzącej koalicji, tak żeby on mógł jakby przedstawić siebie jako człowieka sukcesu. Natomiast nie wiadomo, jak to będzie z pracami nad tym projektem i co dokładnie będzie ostatecznie zawierał, co będzie z pracami w parlamencie. Wydaje mi się, że w kontekście jakiegokolwiek związku między ludźmi, na pewno i to pan prezydent Karol Nawrocki nieraz sygnalizował, istotne i pozytywne byłoby coś takiego, żeby była pewność jeżeli nawet nie ma tego każdorazowo deklarowanego, na przykład możliwość dowiadywania się o stanie zdrowia, jeżeli ktoś przebywa w szpitalu. To są takie życiowe, ważne sprawy. Natomiast całościowo ten projekt, myślę, że jest jednak pójściem takim na razie drobnym kroczkiem w konfrontację z rodziną, z tradycyjną rodziną, którą stanowi mężczyzna i kobieta i nie sądzę rzeczywiście, żeby pan prezydent w tej formie, ten projekt ustawy został przyjęty w całości taki, jak mniej więcej jest ogłaszany przez koalicjantów, żeby pan prezydent go miał podpisać.
Panie pośle,
ale zobaczymy.
No, wszystko przed nami. Panie pośle, jak pan patrzy na zapowiedź obsadzenia wakatów w Trybunale Konstytucyjnym? Ta liczba wakatów ma rosnąć w grudniu do 6, w przyszłym roku do 8. Wcześniej koalicja rządząca tych wakatów nie obsadzała. Mówiąc, że tryb naprawy wymiaru sprawiedliwości wymaga globalnej zmiany, teraz to zdanie się zmieniło. Co PiS na to?
No, tryb naprawy wymiaru sprawiedliwości to jest kwestia z przełomu czy z początku lat 90. Wtedy nie przeprowadzono lustracji i dekomunizacji w wymiarze sprawiedliwości. I to jest olbrzymie zaniechanie. Natomiast współcześnie no, problem praworządności no, to jest przede wszystkim ten atak strony Unii Europejskiej, która ogłasza obronę praworządności jako taką pewną pałkę, którą uderza się poszczególne kraje, mimo że traktaty europejskie wyłączają. Nie ma w tym obszarze jakby uprawnienia instytucji europejskich, aby ingerować w wymiar sprawiedliwości w poszczególnych krajach. Zresztą wymiar sprawiedliwości w Niemczech na przykład Unia nie ingeruje, a tam politycy na przykład wybierają przedstawicieli do różnych ciał, czy sędziów wręcz. Natomiast tutaj no, to jest pewna taka schizofrenia polityczna, no bo z jednej strony rządzący obecnie głosili, że w ogóle nie uznają tych ciał różnych związanych z wymiarem sprawiedliwości i właśnie, że nie będą ich uzupełniać i w ogóle ich nie uznają. A z drugiej strony jednak, kiedy czują, że stopniowo mogą uzyskać, ze względu na dużą ilość wakatów, duży wpływ już na tą instytucję, tak jak na Trybunał Konstytucyjny, tak przecież ważną instytucję w systemie prawnym Rzeczypospolitej, no to zmieniają zdanie. Natomiast tu jeszcze jest inny problem, to jest tego ciągłego głoszenia, jakoby tego dzielenia sędziów na niby neosędziów i sędziów. Z kolei to prowadzi te reakcje, że się mówi o paleosędziach. No to jest absurdalne. Wszyscy sędziowie ukończyli odpowiednie studia, odpowiednie procedury, zostali ostatecznie powołani przez pana prezydenta i mają takie same prawa, więc ten atak na sędziów, on myślę, że podważa w największym stopniu właśnie pewną stabilność wymiaru sprawiedliwości, więc robiąc takie rzeczy, mówiąc o tysiącach ludzi, że są jakoby neosędziami, no to w ten sposób właśnie uderza się w podstawy praworządności i pewnej stabilności, która jest potrzebna obywatelom, żeby mieć tą pewność, że jeśli zostanie jakiś wyrok przyjęty, że on będzie poszanowany i ciągle, i to jest akurat słabość wszystkich rządów, żadnemu się nie udało doprowadzić do tego, żeby te rozprawy choćby w prostych sprawach, żeby były szybkie i żeby ludzie mogli liczyć na szybkie rozstrzygnięcia. Nieraz sprawy proste ciągną się latami i to jest ciągły problem naszego wymiaru sprawiedliwości.
Aczkolwiek oczywiście zdanie waszych oponentów politycznych jest tu kompletnie inne, ale to jest scena polityczna i ścieranie się poglądów na niej jest czymś, co wszędzie występuje również u nas. Tyle na dziś. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Babinec był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu. Dobrego dnia życzę wszystkim.
Po godzinie 9:00 ta rozmowa do odsłuchania na stronie www.radio.rzeszow.pl.